dziękuję Dominikańskiej Szkole Wiary za to, że zechciała mnie zaprosić. Wiem, że to są fantastyczni ludzie i robią tutaj bardzo dużo dobra po to, żeby budzić ducha wiary wśród ludzi związanych z Dominikanami. Dziękuję za przedstawienie. Dziękuję też, że zechcieliście Państwo tutaj przybyć. Ja pozwolę sobie wytłumaczyć tytuł tego wykładu. Czy chrześcijanin może się bogacić? Zdaję sobie sprawę z tego, że to wyrażenie bogacić się, ono może budzić trochę kontrowersji. Żeby te kontrowersje uciąć, ja od razu chcę wytłumaczyć, jak ja rozumiem to wyrażenie. Poprawiać swoją sytuację materialną ze względu na różnego rodzaju dobra, które mamy w życiu realizować. Mówiąc w skrócie, nie interesuje nas złoty cielec. Nie adorujemy bogactwa, majątku, pieniędzy dla nich samych. Też chcę powiedzieć, że podczas tego wykładu ta odpowiedź na to pytanie, czy odpowiedzi na to pytanie będą formułowane zarówno nie wprost, jak i wprost. Nie wzoruję się tutaj na jakimś jednym autorze. To, co Państwu przedstawię, to jest gdzieś też efekt moich poszukiwań. Też zmagałem się z tym pytaniem i wydaje mi się, że to, do czego doszedłem, jest dosyć istotne i godne tego, żeby się podzielić. Nie roszczę sobie też żadnego jakiegoś przywileju, że to jest nieomylne. Zapraszam do krytyki, zapraszam też do komentarzy. Będzie na to też przewidziany czas. Zaczniemy od pytań. Mam prośbę do Państwa, żebyście Państwo podnieśli, ci z Was ręce, którzy kiedykolwiek słyszeli w swoim kościele parafialnym prośbę o to, żebyście przekazali pieniądze na remont kościoła, na Katolicki Uniwersytet Lubelski, na misje, na biedne dzieci, na kościół gdzieś na wschodzie, na utrzymanie kleryków. Kto z Państwa usłyszał taką prośbę, proszę o podniesienie ręki do góry. Ja też podnoszę rękę, też setki razy słyszałem taką prośbę. A teraz drugie pytanie. Czy kiedykolwiek, i tu też prośba o to, żebyście podnieśli Państwo ręce, słyszeliście w swoim kościele parafialnym zachętę do tego, żeby bogacić się, żeby poprawiać swoją sytuację materialną ze względu na różnego rodzaju dobra, które możecie zrealizować w życiu, że to jest wartościowa sprawa. Poprawiać swoją sytuację materialną. Jeżeli ktoś słyszał w swoim kościele parafialnym taką zachętę, to proszę, żeby podniósł rękę. Ja nie podnoszę ręki, bo nie słyszałem. Wytężam wzrok. Dwie osoby. Wcześniej podnieśliście Państwo niemal wszyscy ręce. To pojedźmy jeszcze dalej. Też prośba o podniesienie ręki. Tych, którzy słyszeli w swoim kościele przestrogę przed tym, żeby nie ulegać gonitwie za dobrami materialnymi. Żeby nie ulegać konsumpcjonizmowi i tego rodzaju rzeczom. Tak, ja też podnoszę rękę, bo słyszałem wielokrotnie taką prośbę. No to proszę Państwa, też większość, przytłaczająca większość podniosła ręce. No to mamy pewien dylemat, bo oto jest na naszych oczach rozdźwięk. Ja mam głębokie przekonanie, że gdybyśmy zrobili tego rodzaju krótki sondaż w dowolnym miejscu Polski, a nawet w wielu parafiach na świecie, to wynik tego sondażu byłby niemal taki sam. Ten rozdźwięk, czy swoista schizofrenia, polega na tym, że my w takim powszechnym nauczaniu jednej niedzieli jesteśmy zachęcani do tego, żeby dzielić się swoimi pieniędzmi. Natomiast drugiej niedzieli, mówię oczywiście metaforycznie, słyszymy przestrogi przed tym, żeby nie ulegać gonitwie za dobrami materialnymi. Ale w gruncie rzeczy możemy się zapytać, ale skąd właściwie chrześcijanin ma brać te pieniądze, żeby przekazywać je na mnóstwo szlachetnych celów w Kościele? Bo schizofrenia polega też na tym, że w momencie, kiedy my wydajemy i przekazujemy te pieniądze na dobre cele, to wówczas wartość pieniądza w domyśle jest doceniona, jest pochwalona, jest czymś sensownym. No ale kiedy zarabiamy te pieniądze, to w gruncie rzeczy jesteśmy gdzieś osamotnieni, bo nikt takiego wsparcia w powszechnym nauczaniu Kościoła nam nie daje. Ja nie wnikam w to, jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy. Ja tylko stwierdzam fakt, który nas dotyka i z którym my się musimy jakoś zmagać. Zostawmy to. My jako ludzie, jako chrześcijanie funkcjonujemy w takiej oto rzeczywistości, że kiedy głęboko zaczniemy reflektować nad sobą, to dojdziemy do wniosku, i to jest też przekaz, z którym się stykamy w naszej wierze, że każdy z nas jest darem. Jest stworzony jako dar. I to dar zarówno dla siebie, jak i dar dla bliźnich. I ten dar musimy rozwijać. To jest nasza, można powiedzieć, najważniejsza inwestycja. No, jest takie modne powiedzenie, kapitał ludzki. To my o tym wiemy z objawienia. My jesteśmy darem i ten dar mamy rozwijać. I przytoczę Państwu fragment, który mnie kiedyś ujął. To jest Pius XI w encyklice Quadragesimo Anno. To jest encyklika, która ukazała się w 40. rocznicę po pierwszej encyklice społecznej, która się ukazała w kościele Leona XIII. W 1891 roku ten dokument się ukazał, Piusa XI w 1931. Według bowiem nauki chrześcijaństwa człowiek obdarzony naturą społeczną przychodzi na ten świat, aby żyjąc w społeczności i poddany władzy mającej swe źródło w Bogu, pielęgnował i rozwijał w całej pełni wszystkie swe zdolności ku czci i chwale Stwórcy i by przez wierne spełnianie obowiązków swego zawodu lub powołania zdobywał sobie, uwaga, szczęście doczesne i wieczne. To oznacza wyzwanie. Wyzwanie do tego, żeby przekraczać swoje ograniczenia, żeby działać w życiu nieliniowo, żeby poszukiwać różnego rodzaju okazji, być wrażliwym na działanie Pana Boga po to, żeby nie minąć się z różnego rodzaju okazjami, żeby rozwijać swój potencjał, którym jesteśmy. I można powiedzieć tak, przyjmij i ukochaj ten dar w całej jego perspektywie. Nie masz innego daru. Jakiekolwiek jest twoje życie, przyjmij ten dar. Nie masz innego daru. To jest inwestycja, w którą jesteś 24 godziny na dobę. Jeśli jej nie docenisz, no to jaką masz docenić? Jeśli ty nie docenisz swojego życia, no to kto najlepiej twoje życie doceni? No, z wyjątkiem Pana Boga. Jest taka wypowiedź Epikteta z Hierapolis. Przepraszam, że taki przeskok. Tutaj Karolina powiedziała, że ja skończyłem filozofię i być może takie aluzje też będę czynił. Otóż polecam zresztą przeczytać Epikteta. To jest człowiek, który żył w mniej więcej 50-130 rok naszej ery. Jego książka Diatryby to jest taka klasyczna jego rzecz. On powiedział o zagraniu roli, którą opatrzność wyznaczyła każdemu człowiekowi. My możemy powiedzieć po chrześcijańsku, to jest droga powołania, to jest misja, to jest ta twoja tożsamość, którą masz rozwijać. I Epiktet daje taką przestrogę. Uważaj, żebyś nie próbował zagrać cudzej roli, bo nie dość, że jej nie zagrasz dobrze, to jeszcze tę, którą mógłbyś zagrać dobrze, stracisz. Możesz szlifować siebie w swoim powołaniu jako diament i dobrze, żeby tak było. Ta szeroka panorama naszego powołania, ona się składa z wielu obszarów wartych tego, żeby zainwestować czas, pieniądze, energię, środki. Kiedy reflektowałem kiedyś nad tą rzeczywistością, doszedłem do wniosku, że istnieje 5 zasadniczych obszarów, które warto objąć taką inwestycją, które są zasadniczym wyrazem tej 24-godzinnej inwestycji, z którą my jesteśmy na co dzień. Pierwszy obszar to jest kwestia relacji z Bogiem, całej sfery życia duchowo-moralnego. Drugi obszar to jest kwestia rozwoju osobowościowego. Ja oczywiście, kiedy wymieniam te obszary, rozumiem je bardzo szeroko. Nie? Przykładowo, jeżeli mówię o rozwoju osobowości, to mam na myśli kwestię intelektu, zdrowia, właściwego odpoczynku, ale także docenienia takich rzeczy jak zranienie, jak cierpienie, jak trudności w życiu. I tutaj żadne jakieś metody wyrzucenia tej sfery z naszego życia, no niestety nie zadziałają. Tak, my możemy zaleczyć pewne rzeczy, ale historia jest swoistą historią. Trzeci obszar to jest kwestia relacji z bliźnimi. To jest kwestia rodziny, przyjaciół, znajomych, chociażby w miejscu pracy. I proszę zwróćcie Państwo uwagę, że te trzy obszary, czyli Pan Bóg, bliźni i Ty sam, to są trzy elementy składowe przekazania miłości. Jest miłość Boga, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Trzy elementy. Ale ta miłość, ona w naszym życiu musi się urzeczywistnić w pewnej konkretnej formie. I w tym sensie czwarty obszar to jest, można powiedzieć, Twoja misja życiowa. To jest to, co Ty masz w życiu specjalnie zrealizować. To jest Twoja unikalna tożsamość, to, co Ci Pan Bóg wyznaczył w życiu. I piąty obszar, który pełni służebną rolę wobec tych czterech wymienionych, to są dobra materialne. Po prostu taka jest rzeczywistość, że każdy z nas z tymi dobrami materialnymi ma do czynienia. I można powiedzieć tak, albo w życiu masz swoje pieniądze, które umożliwiają Ci realizację pewnego dzieła życia, z którym się, które starasz się zbudować i rozwijać, albo są to pieniądze cudze. Nie ma innej możliwości. Albo Ty posiadasz swoje pieniądze, swoje dobra materialne, swój majątek, z którego żyjesz, albo żyjesz z cudzego majątku. To jest taka alternatywa albo, albo. W takim potocznym doświadczeniu każdy z nas musi zaspokajać proste potrzeby. Jedzenie, ubranie, schronienie. My wiemy jako chrześcijanie i doświadczamy tego, chociażby z tej racji, z pewnego głodu, który posiadamy. Głodu absolutnej miłości. Że to jest sfera materialna, i że nasze najgłębsze potrzeby są natury duchowej i moralnej. To jest jasne. Ale jeżeli spojrzymy na aspekt pieniędzy i finansów bardzo szeroko, to możemy dostrzec, że pieniądze są jak klucze i one otwierają wiele drzwi do realizacji marzeń, wizji, celów, które są związane z dziełem naszego życia. I bez tych pieniędzy, no to często nie jesteśmy w stanie zrealizować wielu tych możliwości. Zdaję sobie sprawę z tego, że często też w tym chrześcijaństwie i ten sondaż też to na początku nam pokazuje, że ten aspekt starania się o środki materialne, no niestety to trochę kuleje w Kościele. Mówię o takim powszechnym nauczaniu, bo w rzeczywistości tak nie jest, jeżeli dogłębnie to zbadamy i sprawdzimy. I to jest też tak, że jeżeli dysponujesz większą ilością pieniędzy, możesz zrealizować wiele dobra. A jeśli nie dostrzegasz tego, to możesz doświadczać w swoim życiu, i myślę, że wielu chrześcijan doświadcza tego w swoim życiu, takiej demobilizacji, utraty energii. Czasem może niewiary w to, że możesz, jesteś w stanie poprawiać swoją sytuację materialną. A ideę ubóstwa, który gdzieś sobie tam w tym takim powszechnym nauczaniu funkcjonuje, można jakby naświetlić z innej perspektywy, to znaczy to jest perspektywa ubóstwa duchowego. Pewien dystans do dóbr materialnych, z którym my się spotykamy, on funkcjonuje i powiedziałbym, że podejrzliwość wobec kogoś, kto poprawia swoją sytuację materialną, to jest takie najbardziej łagodne stwierdzenie tego faktu. To jest takie powiedzenie, że wiecie Państwo, pieniądze szczęścia nie dają, prawda? No tak czy nie? Ale każdy chciałby tego sam sprawdzić, prawda? Każdy chciałby sam sprawdzić, czy pieniądze w jego życiu dają szczęście, czy nie dają. No bo przecież pieniądze, no to władca świata, to jest diabeł, nie? To jest nieprawda, nie? Pan Bóg jest władcą tego świata i także dóbr materialnych i pieniędzy, które posiadamy. Repertuar najpoważniejszych zarzutów wobec osób, które bogacą się, czy powiedzmy poprawiają swoją sytuację materialną, myślę, że nie jest długi. Kiedy reflektowałem też nad tym zjawiskiem, zebrałem kilka takich zarzutów. Pozwólcie Państwo, że
tu przedstawię. Te osoby, które tak zajmują się tym procesem poprawiania swojej sytuacji materialnej, bogacenia się. Zarzut pierwszy: traktują pieniądze jako cel, a nie środek. Zarzut drugi: bardziej polegają na mamonie, zamiast pokładać ufność Bogu. Zarzut trzeci: no ich serce ulega przywiązaniu do bogactwa. Zarzut czwarty: tracą hierarchię wartości, w której pieniądze są ważniejsze niż rodzina, duchowość, zasady moralne czy misja życiowa. Stają się chciwi, źli i niewrażliwi na krzywdę innych. Rezygnują z rzekomo chrześcijańskiego ideału ubóstwa materialnego. Ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, że jeszcze jakiś zarzut mógłby być inny niż te, które wymieniłem? One są sformułowane bardzo szeroko i myślę, że wiele takich konkretnych zarzutów pomniejszych, które wynikają z sytuacji, takiego niuansowania tych sytuacji, można by tutaj jeszcze wymienić. Ale myślę, że dosyć dobrze oddają to zjawisko. Ale proszę Państwa, żaden z tych zarzutów, ale to żaden z tych zarzutów nie musi być prawdziwy wobec najbogatszej nawet osoby na świecie. Co nie znaczy oczywiście, że te zarzuty nie mają racji bytu. Oczywiście, że mają rację bytu. Tylko, że te zarzuty można postawić wobec każdego człowieka. Niezależnie od stanu posiadania, czy stanu konta, akcji, nieruchomości, czegokolwiek innego. Mówiąc obrazowo, biedni na przykład nie są wolni automatycznie od chciwości czy gromadzenia pieniędzy dla samego ich posiadania. Skąd się bierze to błędne spojrzenie na bogactwo? Ja myślę, że z błędnej perspektywy i oceny sytuacji człowieka i też błędnej oceny natury rzeczywistości. To się z kolei przekłada na błędną ocenę wysiłków, które człowiek podejmuje do tego, żeby poprawić swoją sytuację materialną. Podczas gdy pieniądze, jak powiedzieliśmy, mają moc, mają swoje znaczenie do tego, by realizować różnego rodzaju dobra. I to jest ważne i powtórzę to, ponieważ te błędne spojrzenie na bogactwo, ono powoduje naszą demobilizację. Że my możemy, że potrafimy, że warto, żebyśmy poprawiali swoją sytuację materialną, żebyśmy się bogacili dlatego, żebyśmy realizowali sporo dobra. I znów odwołanie się do dokumentów Kościoła. Tym razem do konstytucji Gaudium et Spes, to jest konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, z konstytucja, która powstała na Soborze Watykańskim II. Dla wierzących jest pewne, że aktywność ludzka indywidualna i zbiorowa, czyli ów ogromny wysiłek, przez który ludzie starają się w ciągu wieków poprawić warunki swego bytowania, wzięty sama w sobie odpowiada zamierzeniu Bożemu. Człowiek bowiem stworzony na obraz Boga otrzymał zlecenie, aby rządził światem sprawiedliwości i świętości, podporządkowując sobie ziemię ze wszystkim, co w niej jest, oraz żeby, uznając Boga Stwórcę wszystkiego, odnosił do Niego siebie samego i wszystkie rzeczy tak, aby przez poddanie człowiekowi wszystkiego przedziwne było po całej ziemi imię Boże. Jasny przekaz. Możemy poprawiać swoje warunki bytowania. Rzecz oczywista. Ale z jakiegoś powodu irracjonalna wrogość wobec bogactwa, ona gdzieś się przewija poprzez historię chrześcijaństwa. Przypomnę Państwu braci od Dulcyna. To była taka herezja w średniowieczu. Brat Dulcyn, on żył w 1250-1307 rok. O Dulcynianach mogliście się Państwo z nimi spotkać, ci, którzy czytali Imię Róży Umberto Eco. Oni tam są wkomponowani przez tego autora. Ukrywają się w klasztorze benedyktyńskim, w którym cała akcja książki się dzieje. Dulcynianie to byli ludzie, którzy odmawiali nadziei i zbawienia bogatym. W ogóle uważali, że cały Kościół powinien zrezygnować z bogactwa, popierali tylko własność wspólną majątku. No i niestety jeszcze można powiedzieć, że próbowali przywrócić, tak jak rozumieli, Królestwo Boże, używając przemocy. Tak, i słusznie Pan powiedział, ponieważ do Dulcynianów odwoływali się na przykład rewolucjoniści w czasach rewolucji francuskiej. W XVIII wieku. Ale ta irracjonalna wrogość do bogactwa to rzeczywiście wyskrajniona pewna postać, która może gdzieś funkcjonować w myśleniu chrześcijan. Bardziej powszechną postawą jest ten dystans, i to funkcjonuje w dyskursie między ludźmi, że na przykład nie można dojść do większych pieniędzy bez złego postępowania. Że trzeba tutaj naruszyć wartości moralne czy duchowe. I bywa też tak, że ten dyskurs jest podpierany nauką Jezusa, tak jakby Jezus specjalnie zajmował się tym, czy ktoś jest bogaty, czy ktoś jest biedny. Przecież esencja nauczania Pana Jezusa dotyczy życia wiecznego i dotyczy tego, czy ty jako człowiek masz przemienione serce. Czy doświadczyłeś metanoi, tej nowej jakości wynikającej z relacji z Panem Bogiem. I w tym wypadku zarówno bieda, jak i bogactwo. Oczywiście my mówimy, operujemy tutaj pewnymi ogólnikami, nie mówimy przecież konkretnie o jakichś kwotach. No, intuicyjnie się do tego odwołujemy. A zarówno bieda, jak i bogactwo ma być miejscem, w którym chrześcijanin ma potwierdzać tę nową jakość wynikającą z życia Bożego, to przemienione serce. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie powinieneś mieć problemów z akceptacją zarówno ludzi bogatych czy biednych. Nie powinno być problemów z przyjęciem tego rodzaju ludzi. Ale jednak, kiedy się śledzi rozwój pod względem historycznym różnych społeczeństw, z jakiegoś powodu ta wrogość wobec ludzi bogatych, ona się nieustannie przewija. Chociażby dowodem tego są różnego rodzaju rewolucje. George Dilger, bardzo znany amerykański autor, napisał taką książkę Bogactwo i ubóstwo. To była książka, którą Ronald Reagan czytał równolegle z Biblią. Reagan miał ponoć taki zwyczaj, że przed snem czytał zarówno rozdział z Pisma Świętego, jak i rozdział z George'a Gildera, właśnie Bogactwo i ubóstwo. Gilder celnie zauważył: jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi w tworzeniu bogactw, padali ofiarą najbardziej brutalnych reakcji społeczeństwa. Myślę, że nic się nie zmieniło. Nie chodzi o te brutalne reakcje, ale chodzi o to negatywne dystansowanie się do ludzi zamożnych. A zadajmy sobie takie pytanie. Czy ktoś z Państwa potrafi mi od tak podać jakiś film, w którym człowiek bogaty, przedsiębiorczy byłby pokazany w sposób pozytywny? Myślę, że jest jakaś, mówi się o politycznej poprawności, ale myślę, że jest jakaś ekonomiczna poprawność. No nie wypada pokazać człowieka zamożnego, który jest dobry, jest wrażliwy, pomaga innym, rozwija ducha przedsiębiorczości. Ja sobie przypominam... Proszę?
Pieniądze to nie wszystko.
Pieniądze to nie wszystko.
Tam się zmienia do dobrego.
Jasne. Ja sobie przypominam taki film Kariera Emmy Hart. To jest stary film chyba... Nie wiem, czemu w latach 80. nie oglądałem. Odcinkowy film, w którym młoda dziewczyna, która jest zatrudniona jako służąca, pokojówka, bardzo taka wrażliwa, ale jednocześnie rezolutna, poprawia swoją sytuację materialną, jest bardzo dobra, otwiera tam pierwszy interes i buduje tam sieć sklepów. Coś takiego mi dzwoni. Ale my generalnie jesteśmy przesiąknięci, niedawno były święta Bożego Narodzenia i mocno jest to w nas drukowane opowieścią wigilijną Dickensa. Człowiek bogaty to wredny typ. egoista, nieczuły, gnębi tam subiekta. On ma tam dziecko niepełnosprawne, ale on absolutnie jest niewrażliwy. Ale ja myślę, że współczesne produkcje filmowe, nie tylko filmowe, są kalką tego myślenia. Choć to oczywiście absurd ekonomiczny, że człowiek zamożny bogaci się kosztem biednego. Pewnie w jakichś skrajnych przypadkach tak może być, ale generalnie na wolnym rynku jest tak, że jeżeli się głęboko na to spojrzy, to proces dostarczania bogactwa na rynek dzieje się i powodowany jest i wynika z przekazania miłości, tylko trzeba na to głębiej spojrzeć. Ja nie mówię teraz o intencjach poszczególnych ludzi, bo te intencje mogą być różne, ale o pewnym mechanizmie. Bo im więcej dobra dla większej liczby ludzi dostarczysz w postaci usługi czy jakichś rzeczy, które są im potrzebne, tym więcej otrzyma się od nich zwrotu w postaci na przykład pieniędzy. Dickens chwalić Boga dał szansę temu bogaczowi, jak pamiętacie, żeby się nawrócił. Kończy się ta opowieść bardzo optymistycznie. Natomiast myślę, że nie zawsze tak musi być w świadomości wiernych, żeby dali szansę na nawrócenie się człowiekowi bogatemu. Ale to jest oczywiście stereotyp, że ten człowiek bogaty jest kimś złym. Jest taka klasyczna książka dwóch autorów amerykańskich, Thomasa Stanleya i Williama Danko, Milioner z sąsiedztwa. Sam tytuł już powinien sporo mówić. Oni przebadali wielu milionerów w Stanach Zjednoczonych pod kątem wielu wartości, które są ważne w życiu tych ludzi. I proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie, wielu z nich jest wierzących, wielu z nich jest zaangażowanych w swoje lokalne wspólnoty. Wielu z nich pomaga ludziom w potrzebie. Żyją często w wymiarze osobistym bardzo skromnie. Nie obnoszą się tym bogactwem. Zupełnie ta książka pokazuje inną perspektywę. W naszym codziennym wydaniu częściej zagrażającą rzeczą wobec tego rodzaju ludzi jest uczucie zazdrości, złej zazdrości. No, w jakichś takich patologicznych stadiach pewnie zawiść czy nienawiść. I proszę sobie też wyobrazić, że myślę, że jest sporo chrześcijan, którzy ten swój negatywny stosunek do dóbr materialnych potrafią zawoalować duchowością, religijnością, Panem Bogiem. I w ten sposób, znów wracam do tego, o czym powiedziałem, usprawiedliwiają siebie. Bo bywa może tak w ich życiu, że Pan Bóg mówi: popraw swoją sytuację materialną, zatrość się o to, żeby coś zmienić w swoim życiu. Przekrocz ograniczenia, zadziałaj nieliniowo, zmień pracę, może spróbuj założyć jakiś biznes. No ale jak ktoś mówi: nie, ja jestem skromny, ja tutaj ideę ubóstwa pielęgnuję, jestem taki wierzący i bardzo oddany Panu. No Państwo się śmiejecie, ale no, ja myślę, że takie zjawisko funkcjonuje gdzieś w głębi, w sercu wielu ludzi. A dlaczego tak bywa? Takie myślenie się pojawia. Bo żeby dokonać takiej przemiany finansowej w każdym tego słowa jakby wyrazie, no trzeba podjąć wysiłek, trzeba zaryzykować. My nie zawsze lubimy taki stan. Pamiętacie Państwo, może niektórzy znają książkę Kto ukradł mój ser? Tam Spencera Johnsona. Tam jest taki zastałek. Myszy, ludzie. Jest taki zastałek, który no, jak już uznał w swoim życiu, że tak ma być, miał swój ser, wokół którego było mu dobrze, więc jak mu ten ser zabrano, on dalej był swoim zastałkiem. Wielu chrześcijan ma takie doświadczenie. Ja sam mam takie doświadczenie. I nie wierzę, żebyście Państwo też nie mieli w różnych obszarach swojego życia, także finansowego, takiego stanu. Jesteśmy takimi zastałkami. Nie zdając sobie sprawy, że w tym fałszywym takim spojrzeniu dotyczącym bogactwa, które jest, od którego się ktoś dystansuje, bo mówi tutaj o ubóstwie, że ubóstwo praktykowane dla samego ubóstwa jest takim samym fetyszem, jak bogactwo praktykowane dla samego bogactwa. Państwo wiecie, nawet w takim potocznym nauczaniu, ktoś rezygnuje z dóbr materialnych i na przykład udaje się do klasztoru. Albo ktoś rezygnuje z jakichś działań finansowych po to, żeby realizować inne dobra. To jest rzeczywiście jakaś chrześcijańska postawa. Ale samo wielbienie ubóstwa dla samego ubóstwa, bo w gruncie rzeczy jest to podyktowane jakąś fałszywą religijnością i obawą i strachem, to nie jest chrześcijaństwo. Dokładnie tak samo jak kochanie pieniędzy dla samych pieniędzy. Dokładnie tak samo. Andrew Carnegie, to jest multimilioner amerykański, magnat stalowy, kiedy umierał w 1919 roku, on już wcześniej rozdał swój majątek i wiele instytucji charytatywnych i edukacyjnych wspierał w swoim życiu, ale on kiedyś powiedział coś takiego, że człowiek, który umiera jako bogacz, umiera w hańbie. On nie był katolikiem, ale myślę, że w tym jego stwierdzeniu jest ogromna prawda. A więc, nawiązując do tego sondażu, który zrobiłem na początku, myślę, że bylibyście Państwo zadowoleni z takiego nauczania, tego powszechnego w Kościele, gdybyśmy słyszeli o pewnej harmonii dwóch rzeczywistości. Ja sobie tę harmonię wyraziłem w sposób następujący. Tak? Gdybyśmy usłyszeli w naszym kościele parafialnym takie oto nauczanie. Chrześcijaninie, troszcz się o bogactwo materialne, byś dzięki niemu uczynił jak najwięcej dobra. Troszcz się o majątek, bo to okaże się pomocne dla twojego wzrostu osobowego. Pielęgnuj talenty, przedsiębiorczości otrzymane od Boga i naśladuj go w stwórczej mocy. Odkryjesz własną godność i obudzisz wiarę w siebie, bo nie musisz tkwić finansowej niemocy. Tak sobie to nazwałem. Ja to rozumiem, bo to odpowiada rzeczywistości, w której my się poruszamy jako ludzie. Że musimy utrzymać siebie, rodziny, czy chcemy finansować te oto dzieła w Kościele, do których finansowania jesteśmy zaproszeni. I oczywiście, tak, ja też chcę usłyszeć w Kościele swoim parafialnym też nauczanie, chrześcijaninie, pielęgnuj wolność wewnętrzną wobec bogactwa oraz pamiętaj o Bogu i końcu życia. Pamiętaj o hierarchii wartości, bo sukces finansowy bez oddania życia najwyższemu i świadectwa miłości jest godny politowania. Dopiero obie te perspektywy zjednoczone, czego wyrazem może być to, żebyś twardo stąpał po ziemi, a jednocześnie twoje serce, twój umysł były uniesione do Boga, obie te perspektywy dają harmonię i w gruncie rzeczy przynoszą nam satysfakcję. One wynikają z naturalnej naszej kondycji jako ludzi. I znów odwołanie się moje do Piusa XI, do jego pięknej encykliki Quadragesimo Anno. On mówi o tej harmonii w ten sposób. Aby odnosić wszystko do Boga jako do pierwszego i najwyższego celu wszelkiej twórczości stworzonej, aby dobra doczesne oceniać jako środki, z których korzystać wolno o tyle, o ile do najwyższego celu prowadzą. Nie należy sądzić, że przez to czynnościom zarobkowym przypisuje się mniejszą wartość albo że trudno je pogodzić z godnością ludzką. Przeciwnie, przez nie uczymy się pełni czci poznawać jawną wolę Stwórcy, który umieścił człowieka na ziemi, aby ją uprawiał i dla zaspokojenia przeróżnych swoich potrzeb jej używał. I teraz uwaga. Tym, którzy dobra wytwarzają, nie zabrania się pomnażania w godziwy i uczciwy sposób swojego majątku. Przeciwnie, słuszną rzeczą jest, by każdy, kto społeczeństwu oddaje usługi i bogaci je, sam odpowiednio stawał się zamożniejszym, byleby przy gromadzeniu majątku zważał na przykazania Boże i na prawa bliźniego i używał majątku stosownie do zasad wiary i rozumu. Podobne nauczenie znajdziecie Państwo w słynnej encyklice Jana Pawła II Centesimus Annus, gdzie Jan Paweł II pisze o pozytywnej roli zysku w życiu kogoś, kto prowadzi przedsiębiorstwo. Ale w tym oczywiście stwierdzeniu o pozytywnej roli zysku każdy z nas może się odnaleźć. My w Kościele jesteśmy uczeni, słusznie, że ważniejsze jest to, by bardziej być, niż więcej mieć. Ale to nie znaczy, że obie te rzeczywistości są sprzeczne. Tak naprawdę występuje tutaj harmonia i dobrze, żeby tą harmonię w swoim życiu pielęgnować, bo jest tutaj ożywczy związek. Zwróćcie Państwo uwagę, nawet kiedy trzeba rano wstać, iść do pracy, kiedy się nie chce, takiej prostej czynności, kiedy trzeba iść do tej pracy, oddać tam trochę swojego serca, trochę swojego umysłu, myśleć o jakichś nowych projektach, albo wtedy, kiedy chcecie poprawić swoją sytuację w wymiarze finansowym, podejmuje ktoś dodatkową pracę albo coś wymyśla nowego, to czy to nie jest ufundowane na tym, co się nazywa bardziej być, na jego charakterze, na cnotach, które on wypracował i które chce wypracować? Oczywiście, że jest. I chodzi też o to, żeby więcej mieć zbudowane na dekalogu umacniało w nas bardziej być. Żeby troska o dobra materialne była narzędziem duchowego wzrostu. Pamiętacie może Państwo w Ewangelii według świętego Łukasza, to jest 16 rozdział, Jezus mówi coś takiego: jeśli w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wiernymi, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Bardzo ciekawe połączenie troski o dobra materialne z wartościami duchowymi. Od każdego z nas zależy to, w jaki sposób będziemy zagospodarowywali dobra materialne. Chcę też wspomnieć o takiej rzeczywistości, która w tym nurcie tego negatywnego spojrzenia na bogactwo i niedostrzeganie jego potencjału funkcjonuje. Mianowicie, my mamy coś takiego zakodowane, że no, czy Bogu w ogóle wypada być w gospodarce? No, nie wypada, nie? Bogu wypada być, no po pierwsze, w kościele. To jasne. Bogu wypada być na rekolekcjach. Może na jakiejś sesji medytacyjnej. Tutaj upon w kierunku Lubinia. No, Bogu wypada być, no, w szpitalu, wiadomo, bo ludzie cierpią, są chorzy. No, Bogu wypada być może w szkole, no bo to formacja pewna edukacyjna, wiadomo, kształtowanie młodych ludzi. No, jeżeli w pracy w ogóle Bogu wypada być, no to pewnie w tej trudnej relacji z pracodawcą, bo ja się czuję taki pognębiony może. No, ale czy Bogu wypada być na giełdzie, kiedy ktoś robi inwestycje dotyczące nieruchomości, kiedy musi się zmagać z kredytem, w całej panoramie zjawisk ekonomicznych? Oczywiście, że wypada i rzeczywiście on tam jest, ponieważ cała nasza rzeczywistość ludzkiego życia jest i powinna być przesycona religijnością, duchowością. My nie jesteśmy aniołami. Nasza natura jest cielesno-duchowa. I ten pozytywny stosunek do dóbr materialnych, do bogactwa, wiecie Państwo, z jakiej prawdy wynika? Z fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa, to znaczy z prawdy o wcieleniu. Spodobało się Bogu dokonać zbawienia poprzez to, że przyjął nasze ludzkie ciało i je uświęcił. Uświęcił całą sferę materialnego życia. Kto się interesuje trochę historią Kościoła czy myśli filozoficznej, może będzie wiedział o tym. W starożytności chrześcijańskiej pojawił się taki nurt manicheizmu. To jest trzeci wiek chrześcijaństwa. Nurt stworzony przez takiego nauczyciela Maniego, który pochodził z Babilonii. Materia jest czymś negatywnym. Tylko życie duchowe jest tym prawdziwym życiem. A materia, jeżeli się z nią stykasz, to w gruncie rzeczy tak jakbyś się infekował. Infekował swoją naturę duchową. To nie jest chrześcijańska perspektywa. Oczywiście chrześcijanie takiej perspektywy manicheistycznej nigdy nie przyjmowali. Właśnie dlatego, że to Chrystus uświęcił nasze ciało, materię i my w tym świetle Chrystusa mamy w swoim życiu uświęcać materię i dobra materialne. I w tym momencie zakończę i mamy, zdaje się, 10 minut przerwy. To na razie dziękuję.